Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Moim i Państwa gościem jest Tatev Chakhyan, armeńska poetka nominowana do Nagrody Europejskiej Poeta Wolności w roku 2016 za tom Dowód nie osobisty, nie w cudzysłowie. Dzisiaj odbyło się spotkanie autorskie z poetką w Bibliotece Śródmieście w Gdyni. Tatev, czy ja dobrze wymawiam twoje imię?
Bardzo dobrze, Tatev.
Cieszę się, bo w jednym z wierszy zatytułowanym Migrant Point, wierszu, który nie ukazał się w książce Dowód nieosobisty, bo powstał później, piszesz, że nauczyłaś się kilku języków europejskich po to, żeby Europa mogła cię lepiej zrozumieć. Nagroda, do której byłaś nominowana, nazywa się Europejski Poeta Wolności. Poproszę cię o lekturę tego wiersza, który powie nam co nieco o twoich relacjach z Europą, a potem zapytam cię o wolność.
Migrant Point. Europa. Որպիսի իրարջիշտ հասկանանք, ես սովորեցի մի քանի սկոլեզուներից, իսկ դու անգամ չճանաչիր ճիշտ արտասանել ազգանունս. Մեր առաջին հանդիպմանը երջանկությունից կչկչացի բարձրաձայն, իմ երկրի մարդկանց պես, հետո գոռացի ցավից, սովորույթի ուժով. Իսկ դու զգուշացրիր, որ այստեղ 2200-ից ամեն ձայն աղմուկ է համարվում. Եվրոպա, դու զարմացրիր ինձ, ու ես ինձ զարմացրի, թե ոնց դարձա քեզնից էլ սպիտակ ու շիկահեր. Թե ինչ հաճույքով ձայնակցեցի ցույցերիդ ընդեմ նրանց, որոնց չէի ընտրել. Կապույտ աչքերով, կապույտ արյունով, կարմիր անձնագրով տղաներիդ գիշերներում, ես քո երազը տեսա, բայց առավոտներդ երբեք իմը չեղան, Եվրոպա. Դու սիրեցիր ինձ, բայց կնության չարար. Եվրոպա, դու ինձնից հազար ու մի գիշերվա հեքիաթներ ուզեցիր, բայց հեքիաթային ոչինչ չեկավ մտքիս պայթյուններով ու պատերազմի ճիչերով լի իմ մանկությունից. Իմ ներսի բոլոր երեխեքը մեծացել են, իմ ներսի բոլոր զինվորները հոգնել են, Եվրոպա, իմ ներսի թափառականները կորել են անդարձ. Եկել եմ գիրկդ, որ մի պահ ոչ մի պիսին լինեմ, որ խաղաղվեմ, Եվրոպա. Սիրտս այս երևացող 56 կիլոից էլ ավելի ծանր է, բայց եթե սիրտդ սրտիս համար չի ցավում, ուրեմն մարմինս էլ չտեսնելու դուր.
Europo, aby lepiej cię zrozumieć, nauczyłem się kilku twoich języków, a ty nawet nie próbowałaś poprawnie wymówić mojego nazwiska. Na naszej pierwszej randce zaśmiałam się, jak moi ludzie zwykle robią. Potem zawyłam z bólu, naturalnie, ale ostrzegałaś, że po godzinie 22 każdy dźwięk uważany jest za hałas. Europo, zaskoczyłaś mnie tak jak ja samą siebie, stając się znacznie bledszą od ciebie, czując w swych trzewiach wrzask wobec twych protestów przeciwko tym, których nie wybrałam. Nocami widziałam twój sen, twych niebieskookich, błękitno-krwistych ludzi z czerwonymi paszportami, lecz twe poranki nigdy nie należały do mnie, Europo. Kochałaś się ze mną, ale nigdy nie poprosiłaś o moją rękę. Europo, spodziewałaś się opowieści tysiąca i jednej nocy, ale nie mogłam przypomnieć sobie żadnej z mroku mojego dzieciństwa pełnego ostrzału i wrzasków wojny. Wszystkie dzieci we mnie dorosły. Wszyscy żołnierze we mnie są zmęczeni. Wszyscy wędrowcy wewnątrz są całkowicie zagubieni. Usiadłam na twych kolanach, aby nie być taka jak ty, aby uspokoić się na chwilę. Europo, moje serce jest cięższe niż te 56 kilo, które widzisz, ale jeśli nie dbasz o moje serce, to przymknij też oczy na moje ciało. Usłyszeliśmy wiersz Tatev Chakhyan, Migrant Point, wiersz, który przesycony jest, tak ja go odczuwam, jednak goryczą. Autorka Tatev Chakhyan była nominowana do Nagrody Europejskiej Poeta Wolności w roku 2016 za tom Dowód nieosobisty. Europejski Poeta Wolności.
Oczywiście Europa dla mnie nie jest idealne miejsce, gdzie nie ma rozmowy o wolności albo o brak wolności. Oczywiście Europa teraz przeżywa kryzys, który jest wynikiem właśnie braku wolności w różnych wymiarach. Tak? Po prostu w Europie i w Armenii w porównaniu trochę inaczej rozumiemy wolność. W Armenii wolność to jest, można powiedzieć, fizyczna potrzeba. Ale w wielu europejskich krajów jeszcze to jest na poziomie teorii. Tak?
A jak należy rozumieć ten fizyczny wymiar wolności w Armenii? Na czym polega ta fizyczna wolność? To się łączy z jakimś głodem przestrzeni, możliwością podróżowania? Bo rozumiem, że w Armenii tę wolność traktuje się w mniejszym stopniu ideowo, intelektualnie, politycznie, a bardziej tak prywatnie.
A wiesz, jest duża droga, aby zacząć myśleć o wolności w takich kategoriach jak podróż, jak wakacja, jak nawet wierszy napisane o wolności, bo Armenia jest w wojnie. Jak masz codzienny kryzys wojenny, jak jest blokada w twoim kraju, jak ludzie nie są pewni, czy mogą mieć marzenia na następne lato, czy to w ogóle ma sens, czy nie, wtedy wolność staje się coś tak potrzebne jak chleb i woda.
Ale powiedziałaś dzisiaj na spotkaniu autorskim, że paradoksalnie, chociaż brzmi to okrutnie, ciężkie czasy, traumatyczne czasy sprzyjają poezji, sprzyjają poetom, ponieważ dostarczają materiału, dają motywację. Chciałbym cię zapytać, czy społeczeństwo armeńskie potrzebuje jeszcze poezji, bo na Zachodzie coraz częściej poezja jest takim właściwie mieszczańskim nawykiem, takim kwiatkiem do kożucha, taką cechą, elementem życia kulturalnego człowieka, kulturalnego mieszczanina. W Ukrainie chociażby widać, że poezja w tak ciężkich momentach, jak ostrzał, jak bombardowanie, potrafi ludzi jednoczyć. Oni czytają wiersze w metrze, zresztą nie tylko wiersze, są spektakle teatralne w Charkowie, się odbywały w Kijowie, w schronach. Jak to wygląda w Armenii? W tej trudnej, politycznej, wojennej sytuacji głos poety jest słyszalny?
W każdym kraju ja mam wrażenie, że wiersze czytają 100-120 osób, nie więcej, w każdym kraju. I myślę, ludzi, którzy mają do czynienia z literaturą, z poezją, zawsze będą czytać. Jeśli chodzi o nowych czytelników, to jest bardzo trudna rzecz w ogóle przekonać człowieka, żeby otworzył książkę poezji. Tak? I jeszcze w takich trudnych czasach to jest jeszcze trudniejsze. Ale myślę, że poeci bardzo dużo robią w Armenii teraz, aby trochę ułatwiać codzienność, który jest pełen z wiadomościami, które są straszne czasami.
W jednym z wierszy, które dzisiaj usłyszeliśmy na spotkaniu autorskim w gdyńskiej Bibliotece Śródmieście, wybrzmiały takie słowa, że poezja jest również po to, żeby kawałkując, dzieląc świat na wersy, sprawić, że będzie on bardziej przyswajalny, lepiej przyswajalny, że będzie on prostszy. To jest trochę sprzeczne z takim ogólnym, powszechnym wyobrażeniem o poezji, bo uważa się, że wiersz powinien przedstawiać świat pełen odcieni, że wiersz, namysł nad wierszem pozwala nam zrozumieć, jak świat jest złożony. Z twojego wiersza wynika coś innego, dlatego zapamiętałem tę frazę, że wiersz, kawałkując, dzieląc świat na wersy, czyni go bardziej znośnym. Mogłabyś to rozwinąć?
Możemy to czytać?
Tak, oczywiście. Posłuchajmy tego wiersza.
I guess poets never say anything more interesting than what they write in their poems, because once you have a great idea, you rather write it instead of telling it.
Ja tylko Państwu powiem, że autorka wypowiedziała taką bardzo skromną, ujawniła bardzo skromną prawdę, że wiersze właściwie są mądrzejsze od swoich autorów, że żaden autor nie może powiedzieć więcej o swoim wierszu, niż wiersz sam potrafi powiedzieć. I no, rzeczywiście tak jest. Jako poeta muszę się z tym zgodzić. Najciekawsze są te wiersze, które nas samych zaskakują, z których możemy się czegoś nauczyć, prawda? Piszesz i myślisz sobie, naprawdę to napisałam? Tak bywa. I to jest wspaniałe uczucie. Posłuchajmy więc wiersza zatytułowanego Napisz wiersz. Napisz wiersz. Jeśli twój kraj jest skalisty i suchy, napisz wiersz, aby żyć lekko. Nasz prezydent, który, o ile dobrze pamiętam, jest filologiem, na odwrocie kontraktów pisze wiersze o samotności i smutku, pisze o dymisji w chwilach rozpaczy. A opozycja przeklina do Rymu, a my skandujemy rytmicznie. Minister obrony dedykuje swe pieśni wojnie, aby zmiękczyło się serce niedobrego sąsiada, a kule armatnie mogły spadać bezgłośnie. Prezes banku centralnego czyta biały wiersz o kryzysie, a dziennikarz składa czterowiersz na temat ostatnich wypadków, a zwłaszcza o spontanicznych samobójcach, co zostawiają wiersze w kieszeni. Bezdomni, zalegający pod murami, tworzą akrostychy dla chłodu i głodu. Gdy życie jest zbyt trudne, podziel je na wersy, aby móc je przeżywać prościej. A jeśli wiesz, co mówić, w szczególności o ludobójstwie, o straconej ziemi ojczystej i wrogu, to zdecydowanie napisz wiersz, aby podręcznik historii dało się przetrawić. Pewnie nie trzeba mówić, jeśli twój kraj jest skalisty i gliniasty. Pochowaj umarłych z pomocą wiersza, aby ziemia im była lekko. Rozmawiam z Tetef Chakyan, armeńską poetką, która dzisiaj w Światowym Dniu Poezji 21 marca czytała swoje wiersze i rozmawiała o nich w Bibliotece Śródmieście w Gdyni. Tetef, mówisz bardzo dobrze po polsku. Dowiedziałem się przed nagraniem tej audycji, że mieszkasz od kilku lat w Poznaniu. Jak do tego doszło, że nauczyłaś się polskiego, że polubiłaś ten język? Czy jakąś motywacją była dla ciebie polska literatura, tłumaczenie polskiej poezji? Bo tłumaczysz również polskich autorów. Wisławę Szymborską, Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka i pewnie jeszcze kilku innych.
Byłam jeszcze w szkole, jak pierwszy raz czytałam wiersze Szymborskiej. Czytałam po rosyjsku i myślałam, że nie, ja muszę to czytać po polsku. Potem, jak była okazja przyjechać do Polski, po prostu kochałam język, kraj i ludzi. I decydowałam tutaj mieszkać. Więc mieszkam, uczę się język polskiego. I spróbuję otworzyć ten piękny świat polskiej literatury dla czytelnika w Armenii.
Powiedziałeś, że nie jest to łatwe, ponieważ w języku ormiańskim trudno o taki średni rejestr mowy. Istnieje albo język bardzo oficjalny, wzniosły, odświętny być może, i język bardzo prosty, codzienny. To niesamowite. Nie sądziłem, że tak może być. Może brakować tego środka. Czy zadaniem poetów, pisarzy armeńskich jest zabudowa tego brakującego rejestru, brakującego elementu? Czy ty również starasz się w swoich wierszach zbudować, no bo rozumiem, że nie odtworzyć, ale od podstaw zbudować ten normalny, codzienny język? I z czego wynika brak tych częstotliwości w języku ormiańskim? Jaka może być tego przyczyna? Wyjaśnij nam.
O, to jest bardzo długi temat. Jeśli chodzi o rolę poety, ja myślę, że właśnie poeci muszą to robić, pisarze, ludzie, którzy pracują ze słowami, bo słowa dla nas to nie jest narzędziem, albo nie tylko, ale też jest celem. I budować język, który brakuje, albo który trzeba odnawiać, to jest nasza codzienna praca. Jeśli chodzi o powody, ja myślę, że historia też ma swój wpływ, bo bardzo długi czas nie masz niepodległości, nie masz wolności. Nie masz szansa ćwiczyć ten język, z którym tworzysz. Więc ten język zostaje albo w marginesie dla wybranych, albo to staje się bardzo... Dokładnie, dla codziennego użycia.
Tak, to jest przykład tego, jak bardzo język związany jest, zrośnięty jest ze społeczeństwem, z jego historią, z istotą, z tożsamością narodu, prawda? Czy wiersz, twoim zdaniem, każdy wiersz, poezja w ogóle, jest ponadnarodowa i ponadjęzykowa? Czy czujesz się poetką w ogóle, czy czujesz się poetką armeńską? A jeżeli poetką armeńską, to jak to należy rozumieć?
Jak zaczynałam mieszkać w Europie, poza krajem, daleko od języka, wtedy rozumiałam, że jestem ormiańskim poetką, bo tak jak w muzeum potrzebujesz dokładny dystans, tak? Poprawny dystans.
Odbrać się od obrazu. Mhm.
Dokładnie, żeby wiedzieć w całości, żeby wiedzieć, kim jesteś. Jak jesteś za blisko, czasami nie wszystko widzisz. Jak jesteś za daleko, też trudno to wszystko widzieć i rozumieć.
Rozmawiamy w Światowym Dniu Poezji. Mnie szczególnie ujął dzisiaj krótki wiersz, ale bardzo gęsty, błyskotliwy, na temat dwojga spadających ludzi, poety i czytelnika, pisarza i odbiorcy, który trochę kojarzy mi się z poematem Tadeusza Różewicza Spadanie, tylko że Różewicz pisał Spadanie no, w takim poczuciu w kryzysu cywilizacji, kultury, a to jest takie spadanie bardziej radosne, ale mówiące dużo o rzeczywiście o tym, co wiersz może, jakie są kompetencje wiersza, po co jest poezja, dlaczego powinniśmy czytać poezję. Poproszę cię o lekturę tego krótkiego tekstu. Wiersz to rozmowa między dwojgiem ludzi spadających z mostu o procesie spadania. Moim i Państwa gościem była Tatev Chakyan, armeńska poetka, która dzisiaj czytała swoje wiersze i rozmawiała o nich przed polskimi czytelnikami w Bibliotece Śródmieście w Gdyni. W Polsce w 2016 roku ukazał się dość obszerny wybór wierszy Tatev Chakyan zatytułowany Dowód nieosobisty. Za tę książkę poetka nominowana była do Nagrody Europejskiej Poeta Wolności. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb. Naśladowanie. Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb zmarł 15 grudnia 1993 roku. Pochowany został na cmentarzu w Pelplinie. Nie znałem go osobiście, choć bardzo chciałbym go znać. Zmarł w tym samym roku, w którym założyłem czasopismo Topos, a więc dokładnie 30 lat temu. A jednak czasami mam takie przeświadczenie, że w jakiś sposób jednak go znałem. To przeświadczenie pogłębia się wraz z kolejnymi lekturami jego wierszy. Po latach nabrałem pewności, że świat poetycki, jaki ksiądz Pasierb stworzył, jest światem gościnnym, zapraszającym, że nie jest twierdzą, że dom jego wierszy nie jest zamknięty na 10 spustów i łańcuch na dokładkę, ale drzwi uchylają się chętnie, prezentując kolejne pokoje po mistrzowsku zagospodarowane. Trzeba przyznać, że gospodarzem był starannym, stylistą świetnym, a dbałość o formę widać w każdym jego wierszu. Trudno się dziwić, wszak to on w zbiorze esejów Gałęzie i liście z 1985 roku zapisał: trzeba doceniać formę, pracować nad nią. Niedbałość o formę jest zniewagą dla treści, a czasem czymś o wiele gorszym, jej zdradą. Obowiązkiem wobec prawdy jest szukanie słów celnych, jedynych, koniecznych. To ważna uwaga, zwłaszcza w czasach, kiedy to sztukę, nie wyłączając poezji, traktuje się jak nie przymierzając obszar budowlanej samowolki. Zero reguł, zero sztuki, zero odpowiedzialności. Wynikiem takiej samowoli są poetyckie pustostany. Wiersze, w których nikt nie chce zamieszkać, to znaczy nikt ich nie chce czytać. No ale to dygresja. Wiersz, który za chwilę usłyszycie Państwo, pochodzi z czwartego tomu wierszy zebranych Janusza Stanisława Pasierba, tomu zawierającego inedita, to znaczy utwory nieopublikowane za życia pisarza. Wiersze zebrane wydało wydawnictwo Bernardinum w Pelplinie w 2021 roku. Dlaczego naśladowanie datowane na marzec 1976 roku nigdy nie trafiło do żadnego z jego licznych zbiorów wierszy? Tego nie wiem, ale myślę sobie, że przyczyną mogło być mało budujące, przynajmniej pozornie, przesłanie tego wiersza. Albo inaczej, przyczyną mogła być obawa, że naśladowanie zbyt prędko i łatwo może zostać odebrane jako obraz zwątpienia, czy może kuszenia, że niepozbawiony ironii początek, zacytuję, tego roku w poście została mi dana łaska naśladowania. Swe idiotyczne pomysły podsuwały mi diabły. No więc, że ten ironiczny początek za mało akcentuje ból wielkopostnego opuszczenia i ogołocenia. Nie wiem, czy tak w istocie było, czy jest to tylko moje pozbawione właściwej intuicji przypuszczenie. Swojej intencji autor nam już nie wyjaśni, ale czy to konieczne? Słuchając, pozwólmy się poprowadzić poetyckiej narracji księdza Janusza Stanisława Pasierba, ale też starajmy się uruchomić naszą własną wyobraźnię. Czyta Jarosław Tyrański.
Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb. Naśladowanie. Tego roku w poście została mi dana łaska naśladowania. Swe idiotyczne pomysły podsuwały mi diabły. Oglądałem papierowe miasta, gryzłem kamienie zamienione w chleby. Anioł co rano wiernie podawał mi kielich, z którego oblazła pozłota. Bicze splecione z nitek nerwów nie zostawiały kłopotliwych śladów. Zamiast cierni nosiłem koronę ze zdrętwiałych myśli. Na stuk znajomy czekałem co wieczór wbijania gwoździ w wyschłe drewno. Raz nawet zdarzyła się uczta. Czułem ciężar na piersiach. Ale to nie była głowa ucznia.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.